Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk dziś gościem jest doktor habilitowana Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i biegła sądowa z zakresu psychologii. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy o ukraińskich rodzinach, bo wszyscy obserwujemy ten dramat, który się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy te rodziny są w tej chwili w kryzysie? To może takie dziwne się pytanie wydawać, bo one teoretycznie, te kobiety, które trafiły do nas tutaj do Polski, uciekły, ale one są cały czas w permanentnym kryzysie.
Tak jest, oczywiście są w kryzysie innego rodzaju niż takie kryzysy, jakie w normalnym życiu spotykamy, ponieważ to jest kryzys, w którym pojawia się zagrożenie zdrowia i życia. A jak pojawia się zagrożenie zdrowia i życia, to te mechanizmy, które się uruchamiają, żeby sobie poradzić z tym kryzysem, żeby zabezpieczyć swoje zdrowie i zdrowie i życie bliskich, są właściwie tak naprawdę z takiego bardzo głębokiego poziomu, czyli z poziomu instynktu samozachowawczego, i z tego poziomu zaczynamy działać w tego typu kryzysach. To, czemu stawić muszą czoła ci ludzie, no to po pierwsze muszą się zmierzyć z ogromnym zagrożeniem, które pojawiło się w związku z wojną. Po drugie muszą potem stawić czoła izolacji, oddzieleniu od bliskich, bo przecież mamy do czynienia z taką sytuacją, że bardzo wiele kobiet i dzieci z Ukrainy uciekło głównie do Polski. A mężczyźni zostali walczyć o swój kraj, w związku z tym rodziny są rozdzielone.
I strach o siebie się nakłada też na strach o tego bliskiego męża, brata, ojca,
tak
syna.
Tak jest. Półtora tygodnia temu dowiedzieliśmy się na przykład z mężem, że jego kolega, ukraiński żołnierz, zginął. Młody człowiek, 4-letniego synka zostawił. Także takie tragedie są po prostu, że tak powiem, nawet w mojej sytuacji bliskie, tak? Czyli takie dziejące się naprawdę. I oczywiście ten lęk dotyczy zarówno tego mężczyzny, który zostaje walczyć, jak i kobiety i jej dzieci, którzy trafiają do Polski czy gdziekolwiek, bo wszyscy się o siebie nawzajem obawiają. Sytuacja zagrożenia jest bowiem ogromna. Tak? Na wojnie to jest sytuacja zagrożenia zdrowia i życia. W Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju, do którego trafiają uchodźcy, czy ja wolę ich nazywać ludzie, którzy uciekają od wojny, niż uchodźcy, to jest sytuacja trudna też w takim sensie, że trafiają do kraju, nie znają języka, nie mają tutaj możliwości utrzymania się, także nie wiedzą, jak się komunikować, nie są potwornie,
w potwornym napięciu emocjonalnym. Wydawać by się mogło, że ta bariera kulturalno-językowa między Ukraińcami a Polakami nie jest aż taka nie do przezwyciężenia. My dajemy radę, prawda?
Ona jest do przezwyciężenia, oczywiście. To znaczy z całą pewnością jest tak, że jesteśmy narodami w pewnym sensie sobie bliskimi, tak jakby pochodzącymi z podobnego rdzenia, chociaż te języki się dosyć znacząco od siebie różnią. Więc to komunikowanie się nie od samego początku jest takie proste, ale jak wiemy wszyscy, komunikować się można również gestami, minami i pokazywaniem sobie różnych rzeczy. Także
no, na pewno łatwiej nam się dogadać z Ukraińcami niż z ludźmi, którzy w Swahili by mówili na przykład.
Tak jest, zdecydowanie jest nam łatwiej i z całą pewnością im również jest łatwiej znaleźć się w takiej rzeczywistości, która jest właściwie rzeczywistością z zagranicy, bardzo bliskiej granicy. Bo przecież jesteśmy Ukrainie bardzo bliskim krajem, więc z tego powodu oczywiście ten proces jest ułatwiony. Natomiast lęk o bliskich, lęk o siebie, niepewność związana z tym, co będzie dalej, utrata pracy, utrata mienia, utrata różnych symboli, które mnie do tej pory definiowały moją tożsamość, jest oczywiście tutaj niesłychanie trudna dla wszystkich.
Dzieci mogą źle reagować nawet na utratę ulubionego, ukochanego króliczka czy kota, którego musiały zostawić, bo nie było tak, możliwości ewakuowania się razem z tym zwierzakiem. I to już dla dziecka będzie też
tak jest,
problem psychiczny.
W zdecydowanie mniejszej skali, jak dziecko na przykład przenoszone jest do rodziny zastępczej, to ono też traci bardzo wiele tych elementów otoczenia, które do tej pory były dla niego ważne i które tworzyły jego środowisko. A co dopiero w sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić całkowicie nie tylko swój dom, ale musi opuścić swój kraj, swoje otoczenie, do którego jest przyzwyczajone i w którym się bezpiecznie czuje. I nagle to otoczenie staje się niemożliwe, nie da się w nim żyć. Natomiast dzieci są, chcę powiedzieć, są bardzo rezylientne, czyli prężne, czyli to wojna, druga wojna światowa.
Dostosowują się, tak?
Tak, dzieci się dość dobrze dostosowują do sytuacji. Szybciej nabywają języka, szczególnie te dzieci poniżej 14 roku życia, więc one się bardzo szybko uczą nowego języka, uczą się szybko nowego środowiska. Choć w sytuacji takiej głębokiej traumy, z jaką mamy do czynienia, to też widzimy takie zachowania tych dzieci, które wskazują na to, że one są rzeczywiście w takim stanie być może stresu potraumatycznego.
To znaczy?
Na przykład niemożność odczepienia się od matki. Jest sporo takich dzieciaczków, szczególnie tych mniejszych, które po prostu nie odlepiają się od swoich matek, ponieważ wszystkie emocje, które towarzyszyły tej ucieczce, wszystkie emocje, które towarzyszą mamie, zostawienie ojca gdzieś tam daleko na tej wojnie, a przecież te informacje do tych dzieci przenikają, to tego się nie da, nie sposób uchronić dziecka przed wiedzą o tym, co dzieje się w jego kraju, tak, jakiego rodzaju sytuację tam mamy, więc to wszystko przenika do takiego dziecka i może powodować takie bardzo silne, nazwijmy to, blokady psychiczne,
właśnie, co
przestaje
pani poradzi,
mówić.
Właśnie co pani poradzi na przykład rodzinom, w których są kobiety, które uciekły od wojny z Ukrainy z małymi dziećmi i teraz rodzina, która je przyjęła, no załatwiła przedszkole na przykład, a dziecko jest właśnie przyklejone do matki, to poczekać?
Poczekać, oczywiście, że poczekać, aż ono nabierze siły i nabierze takiego poczucia bezpieczeństwa, że będzie mogło się zmierzyć z nowym wyzwaniem, bo pamiętajmy o tym, że to są dzieci, które muszą zmierzyć się z szeregiem wyzwań nagle, tak? Nagle zmianą miejsca, nagle zmianą przedszkola, nagle zmianą sytuacji, więc ilość tych zmian sama w sobie może być przytłaczająca, już jakby abstrahując od kontekstu, w którym się te zmiany odbywają. Więc pewnie zdecydowanie lepiej poczekać, natomiast generalnie w kontakcie z takimi rodzinami na pewno należy polecić taką wrażliwą komunikację, w takim sensie jakby odczytywania pewnych potrzeb i możliwości tych ludzi, dlatego że jakby oni są w tej sytuacji, że są w traumie. My jesteśmy w sytuacji ludzi, którzy bardzo chcą im pomóc i czasami może być tak, że z tej chęci pomocy rodzą się bardzo trudne dla nich sytuacje, ponieważ jesteśmy albo zbyt nachalni, albo zbyt dociekliwi, albo zbytnio narzucający się z różnymi swoimi formami pomocy, co niekoniecznie będzie odczytywane pozytywnie i może zniechęcać tych, którzy opiekują się takimi osobami. Więc tutaj jest potrzebna taka wrażliwość.
Bo oni, przepraszam, mogą na przykład to odbierać, my możemy, chcąc udzielić im tego wsparcia, myślimy sobie, trzeba odwrócić ich uwagę za wszelką cenę od sytuacji wojny, no to zakupy, to tamto, różne rzeczy organizujemy, a to może być z tego wszystkiego za dużo, tak?
To może być za dużo, a poza tym to może być kompletnie nietrafione, bo oni mogą chcieć te informacje pozyskiwać, dlatego że chcą wiedzieć, co się tam dzieje, chcą wiedzieć, co się dzieje z, na przykład z ich bliskim człowiekiem, który tam pozostał i na Ukrainie. W związku z powyższym takie całkowite odcinanie, taka próba upozytywniania tej rzeczywistości w sytuacji, w której ona nie jest pozytywna dla tych ludzi, może być zupełnie nietrafiona i może wywołać naprawdę bardzo, bardzo duże negatywne emocje.
A od czego zależy, że ludzie lepiej albo gorzej znoszą takie traumatyczne wydarzenia? Że są jedni bardziej zahartowani? Czy ma na przykład znaczenie zgromadzenie jakichś swoich doświadczeń z przeszłości? Czerpanie z tych wcześniejszych zasobów, że wiedzieliśmy, jak radzić sobie w kryzysach. To teraz takim osobom będzie łatwiej. I pytam to nie tylko w kontekście uciekinierów ze wschodniej granicy, ale także w naszym kontekście ludzi, którzy patrzą na tą wojnę. I jest bardzo duża rzesza ludzi, którzy no źle to znoszą. Bardzo się mocno, mają duże lęki i boją się.
Jest nawet taka koncepcja gromadzenia zasobów związana z radzeniem sobie ze stresem i która mówi o tym, że przez całe swoje życie możemy gromadzić różne kompetencje, strategie, sposoby radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które potem w jakichś sytuacjach stresowych są wykorzystywane. Więc oczywiście jednym ze źródeł tej mniejszej bądź większej siły jest z całą pewnością nasze doświadczenie i to, co nabyliśmy, to, czego się nauczyliśmy i co sobie zapamiętaliśmy i co się wkodowało w nasze głowy i nasze serca i w całe nasze ciało. Ciało pamięta, musimy o tym też wiedzieć, że nasze ciało też pamięta różne sposoby reagowania na pewne sytuacje stresowe. Oczywiście są pewne predyspozycje indywidualne, na przykład silny temperament, czyli silny układ nerwowy jest taką predyspozycją do tego, żeby sobie lepiej radzić w sytuacjach stresowych, dlatego że ludzie bardzo wrażliwi, reaktywni bardzo emocjonalnie, tacy, którzy na drobne zdarzenia też reagują bardzo silnie emocjonalnie. To są osoby, które sobie gorzej radzą w tego typu sytuacjach i na pewno potrzebują trochę większego wsparcia i większej ochrony, czyli takiego jakby dołożenia trochę podpórki, żeby z powodu tych swoich reakcji emocjonalnych się nie porozpadali. Na pewno takim czynnikiem jest wsparcie rodziny, czyli to, że nie jestem sam, że nie zostałem pozostawiony, na przykład samo dziecko, które przyjeżdża, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, rodzice zginęli. Ono, jest...
ono też ma mniejsze te zasoby, tak? Ona bo ono ma... mniej przeżyło i ma mniej dużo możliwości takiej samoochrony.
Ma mniej możliwości samoochrony, no dzieci są w ogóle bardzo delikatne, bo one są, z jednej strony są silne, ale z drugiej strony są jednak bardzo delikatne, bo musimy pamiętać, że ich możliwości i kompetencje w zakresie radzenia sobie z różnymi trudnościami są jednak ograniczone.
No tak, życie ich nie zahartowało, tak jak się
tak
mówi.
Jest. Tak jest. A teraz jeszcze mamy dużo dzieci, które są w ogóle niezahartowane. Nie wiem, jak dzieci na Ukrainie, ponieważ tam sytuacja i bytowo-materialna, i ogólnożyciowa w tym kraju jest jednak nieporównywalnie niższa niż na przykład w Polsce. Co za wschodnią granicą można zobaczyć, jeżeli ktoś tam był. Ja byłam, no to widziałam, tak, że to są ludzie, którzy żyją jednak na innym poziomie, więc może to hartowanie jest mocniejsze niż w krajach, gdzie jest większy dobrobyt.
Tutaj specjaliści nasi, którzy zajmowali się dziećmi z Ukrainy, które przebywały tam w domach dziecka, wskazywali, że wyjątkowo te dzieci są samodzielne. Trzylatki w porównaniu z naszymi trzylatkami zdecydowanie bardziej na samodzielność wskazywali.
Zdecydowanie, absolutnie tak, dlatego że w świecie, w którym bardzo mocno się dzieci chroni, aż za mocno się je chroni. Przecież mówimy teraz o tak zwanym pokoleniu płatków śniegu, tak? Czyli ledwo dotkniesz, to się już dziecko rozpływa, bo sobie po prostu z niczym nie radzi. To rzeczywiście to jest taki styl postępowania z dziećmi, który ich nie uodparnia, a wręcz przeciwnie, powoduje, że stają się tak delikatne i wrażliwe na wszystko, że najdrobniejsze zdarzenia mogą wywołać rozpad psychiki, tak? Jakby niemożność poradzenia sobie z tą sytuacją.
A jak my możemy sobie pomóc, to znaczy na przykład, jeśli mamy świadomość tego, jak reagujemy w sytuacji kryzysowej, to może być ten nasz zasób właśnie, który nam później pomoże w jakiejś takiej trudnej sytuacji, kiedy byśmy się znaleźli, no zareagować właściwie, adekwatnie do sytuacji. Czy to może spowodować, że poczujemy się, ten trening taki, poczujemy się silniejsi?
Trening zawsze powoduje to, że czujemy się silniejsi. Jest takie powiedzenie, że wszystko jest trudne, zanim nie stanie się łatwe. I to powiedzenie dotyczy oczywiście każdej sytuacji w życiu. Więc jeżeli jesteśmy jakoś jednak wyćwiczeni, wytrenowani, ale też...
Umiemy przyjmować porażki na przykład, to już jest coś?
No, bardzo dużo. To jest ogromnie dużo. To jest sytuacja, która nas uodparnia na późniejsze
na
życiowe kryzysy. Oczywiście, dlatego... Jestem wielką przeciwniczką przyznawania medali za sam udział. Wszyscy złote medale dostają, nie wiem, czy pani redaktor o tym wie, ale są takie zawody dla dzieci, gdzie każdy dostaje złoty medal tylko dlatego, że wziął udział. I to jest oczywiście błąd, którego nie powinno się popełniać, ponieważ on nie uodparnia.
Mówi się też o wewnętrznej sile człowieka. Takie często słyszymy takie powiedzenie. To jest rzeczywiście jakoś udokumentowane naukowo, że każdy z nas ma taki zasób i on się może ujawnić właśnie pod wpływem takiego impulsu. Nam się może wydawać, że my jesteśmy słabi, a jak przyjdzie coś takiego, zdarzy się, że będziemy musieli zareagować odpowiednio, to okaże się, że dajemy radę.
Oczywiście, że tak. Ja przypomnę scenę z filmu Przeminęło z wiatrem, w którym nagle okazuje się, że Melanie jest silniejsza niż się Scarlett wydawało kiedykolwiek i silniejsza niż się samej Melanie wydawało w sytuacji, w której Scarlett zabija tego żołnierza, który tam im wtargnął do domu. To nagle ona zaczyna podejmować bardzo racjonalne decyzje dotyczące tej całej sytuacji, czym chroni je obie przed ewentualnie, nie wiem, no, zabiciem czy jakąś inną tam konsekwencją poważną. Rzeczywiście bywa tak, że człowiek stykając się dopiero z jakąś bardzo ekstremalną sytuacją nagle odkrywa, że ma w sobie taki potencjał poradzenia sobie z tą sytuacją i wyzwala to jego ogromną siłę. To jest bardzo charakterystyczne też dla matek chroniących dzieci. No, z tym mamy teraz do czynienia, jeżeli chodzi o ukraińskie matki, ponieważ to są kobiety, które mają w sobie niezwykłą siłę do tego, żeby ochronić te swoje dzieci, żeby zabezpieczyć jak najlepiej i żeby im się nic złego nie stało, wbrew, nie wiem, zmęczeniu czy jakiemuś rozpadowi emocjonalnemu potrafią sobie radzić z tą sytuacją, więc z całą pewnością tak jest, natomiast no, też jest tak, że różnimy się od siebie tymi możliwościami, jesteśmy... Niektórzy z nas są generalnie słabsi i skłonni bardziej do tego, żeby
właśnie
się rozsypać.
Nawet drobne sprawy potrafią wyprowadzić z równowagi, rozwalić emocjonalnie, jak to się potocznie mówi. Czy można się w ogóle nauczyć czegoś takiego, tej siły?
Można trenować swoją siłę i odporność, tak jak mięśnie można trenować, czyli można trzeba się, że tak powiem, nie za wszelką cenę chronić przed jakimikolwiek stresami, a raczej przyglądać się swoim reakcjom trochę tak z meta poziomu, bo to niestety ten poziom świadomości pewnej tutaj jest potrzebny.
Bo czyli to nas chroni. Wzmacnia, tak? To przeżywamy.
Tak jest. Bo jedno, co nas na pewno chroni, szczególnie w takich ekstremalnych sytuacjach jak wojna, to chroni nas to, że mamy w sobie ogromną siłę i wolę przetrwania. Mamy ogromną siłę, czy taką ogromne pokłady czegoś, co Jerzy Trzebiński, wybitny psycholog, nazywa nadzieją podstawową, czyli taką nadzieją na to, że będzie dobrze. I z tych sił się wyzwala też nasza siła. Ale oprócz tego możemy też pracować nad wzmacnianiem swojej siły poprzez to, że będziemy, trochę się sobie poprzyglądamy, pozastanawiamy i trochę podejmiemy wysiłek zmiany. No niestety, jak człowiek chce zrobić coś ze sobą, czy zmienić jakiś swój sposób reagowania, który mu w życiu przeszkadza, to się nie daje zrobić od tak po prostu, to po prostu się trzeba napracować. Tak? Trzeba, trud przemiany jest związany z wysiłkiem.
Doktor habilitowana Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i biegła sądowa z zakresu psychologii. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W audycji medycznej dziś tematy związane z psychologią, a naszym ekspertem i gościem jest doktor habilitowana Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka, biegła sądowa z zakresu psychologii. Witam Panią ponownie.
Dzień dobry jeszcze raz.
To życie w stanie niepewności, bo tak możemy powiedzieć, no nie wiemy, nigdy nie wiemy, co się zdarzy w naszym życiu, a teraz to gdzieś jeszcze słyszymy, że obok jest wojna, tym bardziej może ogarniać nas lęk. To jest chyba dla wielu osób dzisiaj ogromny problem. Ten lęk taki o przyszłość, nie wiadomo o to, co będzie, co się zdarzy.
Jest, oczywiście, że jest i to są tego rodzaju sytuacje, które w zasadzie kojarzą się z sytuacjami takich niepozamykanych strat, które też są takim życiem w niepewności, jak ktoś nam zaginął i nie wiemy, co się z nim dzieje i nie możemy tej straty jakoś się z nią uporać, jakoś przepłakać tego bólu i go zamknąć, to podobnie w takiej niepewności, która wynika z tego, że nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, czy za chwilę u nas nie będzie wojny, nie wiemy, jakiego rodzaju działania powinniśmy podjąć, to oczywiście taka niepewność może bardzo destrukcyjnie wpływać na funkcjonowanie człowieka w każdej jego sferze. To znaczy może ona powodować, i to bardzo wiele osób teraz mówi, że im się trudno skupić, że nie potrafią myśleć, że nie są w stanie, nie wiem, jakiejś pracy wykonywać.
Nic nie planują na przykład.
Na przykład nic nie planują, ale też słyszałam, że w okolicach Lęborka ludzie budują studnie głębinowe, zabezpieczając się przed ewentualnością pojawienia się wojny. I z jednej strony to wygląda, bo wyglądać może dosyć zabawnie, a z drugiej strony to jest pewnie przeniesienie takiej mądrości pokoleń, że no, wodę trzeba sobie zabezpieczyć na wypadek, gdyby się coś stało rzeczywiście takiego bardzo krytycznego i tej wody nie było. Więc to jest taki rodzaj strategii zadaniowej radzenia sobie z tym niepokojem, czyli przyjęcia takiegoś wypracowania jakiegoś pomysłu na to, jak sobie z nim poradzić. Natomiast taka przedłużająca się niepewność, tak jak powiedziałam, po pierwsze może wpływać na nasz umysł, czyli na to, jak myślimy i czy jesteśmy w stanie się koncentrować na tym, co powinniśmy robić. I bardzo wiele osób mówi o tym, że nie są w stanie się skoncentrować albo że ich wydajność pracy spadła. Bardzo wiele osób też pogłębia sobie ten stan, niestety, bo przez ciągłe sięganie do Twittera, czy do wiadomości, czy jakby ciągłe wzmaganie sobie
cały
tego niepokoju.
Cały czas są na stand-by'u.
Te myśli krążą cały czas wokół tego wydarzenia i ciągle jest taka potrzeba poszukiwania informacji, które w żaden sposób nie uspokajają, bo rzeczywistość i tak jest dalej nieprzewidywalna. Informacje też mają to do siebie, że często nie są pozytywne w ostatnim czasie, więc, a raczej negatywne, bo jak wiemy, od lutego trwa wojna, to już jest miesiąc i w zasadzie nic się pozytywnego w tym aspekcie nie dzieje. Oczywiście są też skutki emocjonalne, czy takie, które są związane, wynikające z tej niepewności, z tego napięcia i z tego stresu.
Czyli to jest taka, można powiedzieć, trochę samonakręcająca się sytuacja, bo my myśląc o tym wkręcamy się coraz głębiej w te problemy, które lękowe, stany i tak dalej.
Tak, tak zdecydowanie tak jest. Mniejsza odporność emocjonalna na różne drobne sytuacje stresowe, manifestująca się jakimiś gwałtowniejszymi reakcjami albo konfliktami interpersonalnymi, albo myśleniem o śmierci, bo też sporo osób mówi o tym, że dużo rozmyśla o śmierci w kontekście tego stresu, który tutaj pojawił się na skutek
Czyli
wojny.
Rozważają ludzie różne scenariusze. Dla siebie i dla najbliższych, dla rodziny. Co się może zdarzyć, tak? To jest dobra droga, żeby mieć jakiś plan w ogóle? Planować, co by na przykład się zrobią, jeśli doszłoby u nas do jakiegoś zagrożenia.
Ja nie wiem, czy da się mieć plan na to, że wydarzyłaby się wojna.
No ale co my wtedy zrobimy? Na
ale
przykład,
mogę tak powiedzieć, co robią niektórzy ludzie. Znam takie osoby, które są już spakowane. To są ludzie mieszkający w Gdańsku. Są już spakowani na wypadek, gdyby trzeba było gwałtownie opuszczać miejsce zamieszkania. Są takie osoby, które kopią studnie, tak jak powiedziałam przed chwilą. A więc niektórzy ludzie reagują na tę sytuację w taki sposób, że jakby zabezpieczają się na przyszłość, gdyby się wydarzyła jakaś krytyczna sytuacja i trzeba było opuszczać na przykład dom, albo nie byłoby wody.
Ale o czym to świadczy? Że mają ten lęk taki głęboki w sobie?
To świadczy o takim, można by powiedzieć, zadaniowym podejściu do radzenia sobie ze stresem. Lęk oczywiście jest głęboki u takich osób, dlatego że podjęcie takiego działania wymaga jednak jakiegoś procesu decyzyjnego i ten proces decyzyjny, który zachodzi w głowie takiej osoby, ma swoje podłoże w obawie przed tym, że coś się wydarzy, więc ta komponenta lękowa tutaj jest na pewno bardzo silna.
Czyli ta osoba woli być gotowa, chce być gotowa na najgorsze.
Chcę być gotowa na najgorsze, ale są też osoby, które całkowicie od siebie te myśli odpychają.
No dobrze, ale jak ktoś chce być gotowy na najgorsze i robi rzeczywiście jakieś kroki, czyni, żeby się przygotować, to może to niweluje mu jednocześnie ten lęk. Działa trochę tak terapeutycznie, że on się zajmie tym przygotowaniem, tej torby z pakowaniem czy kopaniem studni i w tym momencie to ciśnienie z niego trochę schodzi.
Działa, dlatego że te osoby, które mam konkretnie na myśli, bo parę takich osób spakowanych znam i takich kopiących studnie, to są rzeczywiście takie osoby, które dzięki tej aktywności, to po pierwsze, jakby ta aktywność, którą podejmują, jakby jest taka odstresowująca, tak?
A po drugie, Ma działanie terapeutyczne.
A po drugie, spakowani mają takie poczucie, że kiedy by się nie wydarzyło, to są gotowi do tego, żeby podjąć jakieś działanie. Tak jak kobieta przed porodem. Jak ma spakowaną torbę na te tam 3 tygodnie wcześniej, to już ta torba sobie stoi i czeka na ten moment, który nie wiadomo kiedy nadejdzie.
Czy terapia psychologiczna w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, związanej właśnie z tym lękiem, z tą niepewnością, to może nas ochronić przed tymi trudnościami właśnie z radzeniem sobie w takich sytuacjach? Czy raczej terapia nauczy nas je pokonywać? Uodporni czy nauczy pokonywać? Jeśli byśmy się decydowali, że chcemy zasięgnąć opinii psychologa, że no nie dajemy rady, potrzebujemy wsparcia.
Pewnie i jedno i drugie potroszę, dlatego że terapia może być ukierunkowana na to, żeby zbudować jakby taką siłę naszą, tą odpornościową, czy taką zdolność do radzenia sobie. Ale też terapia może być ukierunkowana na to, żeby pokonywać te trudności. No, tak jak na przykład w nurcie poznawczo-behawioralnym pracuje się nad pewnymi schematami poznawczymi, które mają zakłócający wpływ na funkcjonowanie, bo są lękotwórcze, wywołujące różne negatywne emocje, więc pewnie i jedno i drugie. Myślę, że terapia psychologiczna pewnie też nie jest czymś, po co bardzo szczególnie teraz ludzie sięgają jako sposób radzenia sobie z tą sytuacją.
A po co sięgają?
No właśnie po różne sposoby pod tytułem zbliżenie się do bliskich, spakowanie walizki, czy też karmienie się tymi informacjami aż do takiego momentu, w którym są tak wyczerpani, że idą spać, bo takich też znam ludzi i ten sen przynosi mi jakąś ulgę. Bo nie wiem, czy odnotowano jakieś zwiększenie ilości chętnych na terapię z powodu tego, że na Ukrainie toczy się wojna. Takiej informacji nie mam, żeby było
więcej. My słyszymy o tym, że dzieci wymagają częściej terapii, tak? I polskie dzieci, i dzieci ukraińskie.
W związku z wojną.
Ale to może wynikać też z tego, że rodzice martwią się o swoje dzieci bardziej niż o siebie na przykład.
To właśnie chciałam powiedzieć, że to właściwie trzeba by było dociec właściwie kto i dlaczego decyduje o tym, że to dziecko potrzebuje takiej terapii psychologicznej, dlatego że często są to bardzo wylęknieni rodzice, którzy się ogromnie obawiają tego, że dziecku stanie się krzywda, a zatem sięgają po terapię psychologiczną
albo
dla swojego dziecka.
Albo nie potrafią mu o wojnie powiedzieć na przykład.
Albo nie potrafią mu powiedzieć, albo mają do czynienia z dzieckiem, które jest niezwykle świadome, bardzo, bardzo wrażliwe i takie odbierające te informacje w sposób bardzo dotkliwy i rozsypujące się na ich oczach, więc wtedy też sięgają. Natomiast myślę, że czasem to wynika po prostu z lęku rodziców. rodziców. Rodzice się boją, że dziecku stanie się krzywda w takim emocjonalnym
sensie.
Ale to
jest, to tak się dzieje w polskich rodzinach często, a kiedy rozmawiam z psychoterapeutami, którzy zajmują się pomocą osobom, które przybyły do nas z Ukrainy, to mówią, że ci ludzie są właśnie w zadziwiająco dobrej kondycji psychicznej często.
No bo oni są w mobilizacji. Oni są w mobilizacji wynikającej z tego, że muszą przeorganizować swoje życie, odnaleźć się w nowej rzeczywistości. No trochę taki efekt jak po śmierci bliskiej osoby.
To może za jakiś czas z nich wszystko spłynąć i to ujawnią się dopiero te problemy.
Może. Tak jak po śmierci bliskiego. Po śmierci bliskiego pierwszy okres jest okresem mobilizacji. Tak naprawdę śmierć do nas nie dociera. I trochę w takiej sytuacji ekstremalnej, jaką jest wojna, z której człowiek ucieka, to też jakby nie do końca docierają wszystkie aspekty tego, co się dzieje. I ta mobilizacja jest, powoduje to, że człowiek ma siłę i działa i sprawia wrażenie dobrze sobie radzącego.
Nie ma czasu na to, żeby przeżywać stratę na przykład, bo musi walczyć o jakieś, o odzież, o jedzenie, o nocleg.
My to świetnie znamy z II wojny światowej, jakby te postawy, te zachowania, ten sposób radzenia sobie, to II wojna światowa nam znakomicie pokazała. Więc oczywiście konsekwencje emocjonalne ewentualne, czy jakby takie, taka odwilż emocjonalna, która spowoduje, że ktoś się posypie, nie będzie w stanie funkcjonować, będzie potrzebował pomocy, może przyjść później, po tym okresie mobilizacji, kiedy sytuacja się ustabilizuje.
Czy taki stres pourazowy, jak mają czasami na przykład, mogli Państwo na przykład słyszeć o żołnierzach, on się, ten stres może ujawnić nie zaraz koniecznie po samych tych wydarzeniach, w których człowiek bierze udział, ale po jakimś czasie również.
Tak jest.
I u dzieci również.
Tak, absolutnie. Absolutnie. To może wystąpić nawet po wielu miesiącach od wydarzenia. Możemy zaobserwować dopiero wtedy pierwsze objawy pojawienia się tego zespołu stresu pourazowego, kiedy ta psychika właściwie dopiero znajduje przestrzeń na to, żeby dopuścić to doświadczenie i to doświadczenie jest miażdżące. Ono jest rzeczywiście takie, że uniemożliwia sprawne, dobre funkcjonowanie.
To powiedzmy jeszcze w takim razie, jak Polacy, polskie rodziny oferują swoje domy, mają w swoich domach rodziny z Ukrainy, to jak możemy wykorzystać potencjał naszych rodzin, żeby w prawidłowy sposób wesprzeć te kobiety i te dzieci?
Chyba najważniejszym takim przesłaniem jest to przesłanie Donalda Winnicotta, który zdefiniował wystarczająco dobrą matkę w ten sposób, że to jest matka wrażliwa i dająca dziecku zwiększającą się autonomię. I trochę tak powinniśmy też postępować z osobami, które trafiają do naszego domu wrażliwie i z taką możliwością dawania im przestrzeni do samodzielnego życia, bo to jest sytuacja niesłychanie trudna. I
czyli nie kontrolować tego, co oni robią, tylko pozwolić im
na samodzielne mieć taką przestrzeń do samodzielnego, tak,
kiedy będą pić herbatę, kiedy będą oglądać telewizję i tak dalej.
I nie próbować im za wszelką cenę organizować życia. Oni i tak się najprawdopodobniej w większości będą próbowali dostosować do rodziny, do której trafiają, czyli będą się starali być większość tych ludzi jednak takich delikatnych i grzecznych. Dlatego ta przestrzeń jest szczególnie ważna, ponieważ jeżeli jej nie będzie, no to w którymś momencie to będzie doświadczenie frustrujące dla obu stron. Zarówno dla tych, którzy udzielają tej pomocy, będą się czuli źle z tym, że ta pomoc nie jest przyjmowana, a ci, którzy jej nie będą chcieli przyjąć, no bo się poczują przygnieceni jakby ciężarem tej pomocy, no to będzie i frustracja wynikająca z utraty autonomii, ale też takiej niewdzięczności.
Tak, takiego... Może być też taki trzeci scenariusz, że ubezwłasnowolnimy trochę te osoby i one przestaną się starać usamodzielnić, bo będą przyzwyczajone do tego, że my wszystko zapewnimy.
I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to pozbawianie, ludzie pozbawieni samodzielności z czasem przyzwyczajają się do korzyści płynących z tego stanu i w pierwszym etapie się często buntują, ale potem się okazuje, że jest im bardzo trudno podjąć samodzielność, ponieważ będą cały czas w postawie roszczeniowej i oczekiwania tego, że my wszystko dla nich zrobimy. Dlatego tutaj trzeba postępować rzeczywiście wyjątkowo mądrze i jakby tak ważąc różnorodne rodzaje skutków, które się mogą pojawić.
Czyli jeśli ktoś chce zrobić coś sam, to nie blokować go, pozwolić mu spróbować to zrobić.
Oczywiście, da sobie radę.
A chciałam zapytać na koniec jeszcze o te długofalowe skutki dla psychiki. I to mam na myśli tutaj nas, takich niebezpośrednich uczestników działań wojennych, którzy obserwujemy to wszystko przez media właśnie, słuchamy tych opowieści które pojawiają się z ust osób, które uciekły z Ukrainy i skutki dla samych tych uciekinierów. To będą ludzie, którzy przez wiele lat po tej wojnie będą potrzebowali wsparcia psychicznego, będą mieli problem z powrotem do takiego. No i my oczywiście też patrzący, uczestniczący w tym wszystkim możemy mieć jakieś problemy z psychiką.
Czy z całą pewnością zdarzenia tego rodzaju powodują coś takiego, że człowiek traci poczucie pewności i bezpieczeństwa? Bo żyliśmy sobie do tej pory w takim świecie, w którym wydawało się, że ta wojna już nas nie spotka, że gdzie jak gdzie, wojny się toczą na świecie oczywiście, nie ma właściwie
tak,
przerwy.
Najgorsze rzeczy, to, które mogą nas spotkać, to choroby i wypadki na przykład, tak?
Tak, natomiast tutaj się okazuje, że jednak może być to też wojna i ta wojna dość mocno podcina taką wiarę w to, że świat jest bezpiecznym miejscem. I że nasze życie przebiegnie do końca bez wojny. Więc ta niepewność jest takim czynnikiem, który z całą pewnością może nam towarzyszyć i może wywoływać u niektórych ludzi taką nadwrażliwość na informacje, które mogą niepokoić, nie wiem, gdzieś tam jakieś w mediach pojawiające się informacje o tym, że nie wiem, ktoś się szykuje do jakichś działań, to może wyzwalać podwyższony poziom lęku. I to może towarzyszyć, czasami bywa, że towarzyszy człowiekowi do końca życia. Tak jak było po II wojnie światowej. Byli tacy ludzie, którzy do końca życia zbierali suchy chleb na wypadek, gdyby się jeszcze raz zdarzyła taka sytuacja, ponieważ ich poczucie bezpieczeństwa zostało bardzo głęboko podważone tymi wydarzeniami. Więc to się oczywiście może
wydarzyć. Czyli to poczucie bezpieczeństwa, taką konsekwencją może być zaburzenie tego poczucia bezpieczeństwa.
Może, jak najbardziej może. Możemy, utrata takiej pewności, utrata poczucia przewidywalności świata, ponieważ to, co się wydarzyło, rzeczywiście jest czymś takim, co nie przewidzielibyśmy zapewne. No jeszcze 2 miesiące temu, jakby ktoś zapytał, czy będzie wojna za miesiąc, to powiedzieć, nie, jaka wojna, gdzie wojna. A proszę bardzo, wojna jest i to nasze poczucie pewności i takiej przewidywalności świata zostało bardzo mocno naruszone. I o tym też wiele osób mówi, że właściwie mają taką, co pani redaktor powiedziała o planowaniu, że właściwie nie planują, ponieważ nie ma sensu planować, ponieważ nie wiadomo, co się wydarzy. Więc to jest właściwie wyraz takiej utraty poczucia pewności i przewidywalności świata. U niektórych osób takie skutki potrafią się utrzymywać do końca życia. No tak jak właśnie po II wojnie światowej, która była wyjątkowo dramatyczna dla naszego kraju. Niektóre skutki z czasem przemijają i ta pewność i to poczucie bezpieczeństwa powraca. Jak człowiek przebywa w dobrych warunkach, to powraca. Są osoby, które będą gdzieś, takie, które szczególnie dotkliwie przeżyły pewne wydarzenia, na przykład bezpośrednio były świadkami. Nie wiem, świadkami, albo bezpośrednio miały do czynienia z osobami, które wojna w jakiś sposób dotknęła, zraniła i tak dalej. To mogą mieć później jakiegoś rodzaju lęki, jakieś niepokoje, trochę nieuzasadnione, zdawać by się mogło otoczeniu zewnętrznemu, ale one oczywiście mogą się pojawić. No można też spojrzeć oczywiście na tę całą sytuację z takiej perspektywy, jak często patrzymy po śmierci jakiegoś człowieka, to mówimy sobie, no to jest doświadczenie, które mnie przewartościowuje moje życie. Teraz będę lepiej żył, teraz będę lepszym człowiekiem, będę lepiej w swoim życiu wybierał. I jest taka część ludzi, którzy czerpią z tych negatywnych doświadczeń jeszcze większą
siłę. Żeby się wzmocnić.
Wzmacniają się jeszcze bardziej. No i to właśnie nazywamy prężnością czy rezyliencją, taką umiejętność czerpania. A nawet więcej możemy mówić czasami u niektórych osób, o takim potraumatycznym wzroście, czyli o tym, że rzeczywiście dokonują przewartościowania i faktycznie zaczynają inaczej żyć i faktycznie przestają, na przykład wybijają się ze swojego egocentryzmu i zaczynają widzieć trochę więcej wokół siebie świata, ludzi, potrzeb ludzkich i otwierają im się oczy na pewne zdarzenia. Więc jeżeli takie są konsekwencje trudnych zdarzeń, no to one mają bardzo silnie budujący wpływ na człowieka. O tym bardzo ładnie Nick Vujicic pisze, to przecież jest człowiek, który może być wzorem dla bardzo wielu osób, mężczyzna bez rąk i nóg, który zrobił ogromnie, jest pięknym przykładem potraumatycznego wzrostu i takiej możliwości ogromnego ludzkiego potencjału, więc takie konsekwencje pozytywne też się zdarzają. Natomiast no, oczywiście trzeba przeżyć to, co trudne, trzeba przetrwać te różne problemy, a czasami dramaty. trzeba jakoś sobie z nimi poradzić, lepiej czy gorzej. Ja bym chciała jeszcze podkreślić wagę wsparcia społecznego, czyli tego, że mamy ludzi wokół siebie, którzy nas kochają, którzy nas wspierają, którzy są, chcą z nami rozmawiać i chcą z nami być.
To, i nas
to
jest, nie zostawią.
To jest, i nas nie zostawią. To jest niesłychanie ważne.
Doktor habilitowana Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka biegła sądowa z zakresu psychologii. Bardzo dziękuję pani doktor za przyjście do studia i rozmowę. Audycję zrealizowała Julia Baranowska, poprowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.